Projekt Tacy jak my jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
W studio witam sekretarza Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych i kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, panią Katarzynę Lolę-Skorupską.
Witam państwa.
Przez cały dzień mówimy o osobach niepełnosprawnych na naszej antenie. Mówimy o tym, jak wygląda ich świat, tak w skrócie rzecz ujmując. Chciałabym też panią zapytać, bo ma pani styczność z problemami osób niepełnosprawnych. O to przede wszystkim, jak wygląda ich świat. Zacznijmy może od tego, jak postrzegane są osoby niepełnosprawne w środowisku, gdzie żyją, czyli tym najbliższym. Czy wychodzą rzeczywiście z domu, czy bardziej skupione są na tym, by funkcjonować wśród swoich znajomych i najbliższych?
No tutaj cały czas w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia i my wszyscy też, mówię, my jako społeczeństwo też musimy się ciągle edukować i uczyć funkcjonować z osobami niepełnosprawnymi. Jest coraz lepiej. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o nasz lokalny zasięg, to środowisko bardzo pozytywnie reaguje na osoby niepełnosprawne, chociażby z tego względu, że od lat jesteśmy wiodącym ośrodkiem kształcącym osoby, akademickim kształcącym osoby niepełnosprawne, więc siłą rzeczy gdzieś na co dzień spotykamy osoby z niepełnosprawnością, które po mieście po prostu się poruszają. Ponadto my jako Caritas Diecezji Siedleckiej też prowadzimy 4 warsztaty terapii zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, gdzie jako takim wiodącym nurtem naszej działalności, jako Caritas jest pomoc właśnie osobom z niepełnosprawnością, więc nie chciałabym, żeby to zabrzmiało w taki sposób, że jest dużo dookoła nas niepełnosprawności, aczkolwiek z roku na rok, jak mam kontakt nawet z dyrektorami przedszkoli integracyjnych, czy ośrodków takich wspierania rozwoju małego dziecka, to tych dzieci z niepełnosprawnością rodzi się coraz więcej. I patrząc na to postrzeganie i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym środowisku, wydaje mi się, że ta nasza świadomość dzięki takiej edukacji, jaka została przez wiele lat tutaj lokalnie też krzewiona, czy to właśnie za pośrednictwem, tak jak powiedziałam, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, czy instytucji miasta, czy instytucji wspierających osoby niepełnosprawne w Caritas, no daje ogromny skutek. Te osoby nie są też tak uwiązane tylko tym swoim domem i swoimi 4 ścianami. Coraz częściej też widzimy miejsca, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy to do niewidomych, przejścia dla pieszych, czy sygnalizacja, czy też modernizowane chodniki, które są z odpowiednią taką powierzchnią, która pozwala się osobom, czy to niewidomym poruszać. No, przystosowane urzędy, które w sposób no taki znaczący ułatwiają takie codzienne funkcjonowanie. To, co zauważamy. Tak na pierwszy rzut oka od tych barier takich architektonicznych.
Myślę, że też gdzieś utrzymują te osoby w innych miastach, tak, prawda, w domach.
Tak, to jest to. No dużą jeszcze taką pracę, którą tutaj wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy, innymi instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych staramy się cały czas gdzieś tutaj przekuwać, to jest zwiększenie tej świadomości w obrębie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowania na rynku pracy. Jest to jeszcze taki dosyć ciężki temat, z którym staramy się zapoznać pracodawców tutaj lokalnych, zresztą nie tylko z naszego regionu, no i zachęcić, żeby bardziej otwarcie patrzyli na potrzeby osób niepełnosprawnych i przede wszystkim w ogóle patrzyli na osoby z niepełnosprawnością jako pełnosprawnych pracowników. No jest to bardzo ciężka praca, wieloetapowa i interdyscyplinarna, że tak powiem, bo wymaga dużego zaangażowania nie tylko instytucji, ale też i samych osób niepełnosprawnych, żeby pokazywać ten ich świat, nie w tych czarnych barwach, tylko w tych kolorowych, takim, jakim on jest i starać się gdzieś tutaj pokazywać te dobre strony i te plusy wynikające z zatrudnienia czy funkcjonowania takiego swobodnego osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. My jako Caritas Diecezji Siedleckiej staramy się tutaj rozmawiać z pracodawcami, organizując różnego rodzaju konferencje poświęcone tak jakby takiemu dialogowi wspólnemu pomiędzy pracodawcą, organizacjami pozarządowymi, osobami niepełnosprawnymi, różnymi jeszcze innymi instytucjami pośredniczącymi na etapie chęci tak jakby zatrudnienia tych osób niepełnosprawnych. Podpisując różnego rodzaju takie porozumienia wstępne co do chęci współpracy, czy co do chęci zatrudnienia w przyszłości bądź teraz osób niepełnosprawnych, nawet na takiej zasadzie praktyk zawodowych, tak żeby te osoby miały możliwość skorzystania z doświadczenia po pierwsze pracy, zdobycia już jakiegoś pierwszego doświadczenia, przeanalizowania, czy rzeczywiście to jest to i poznania tego od zewnątrz. Dodatkowym takim atutem w ogóle samej pracy, to tak jak i w przypadku osób bez niepełnosprawności, to jest to, że jest ta samorealizacja, to spełnienie, niezależność, nie tylko finansowa, ale i przede wszystkim taka niezależność osobista, bo nawiązują się nowe relacje, nowe kontakty, nowe znajomości. Wyrywana jest ta osoba niepełnosprawna z takiej rutyny dnia codziennego. Trzeba wstać do tej pracy, ubrać się, umyć, jeśli chodzi o panie, umalować się. To nadaje też takiego treści i pełni takiego życia. Też staramy się właśnie pokazywać ten wymiar osoby niepełnosprawnej nie przez pryzmat jej niepełnosprawności, tylko przez pryzmat tego, co może sobą zaoferować, zachęcić pracodawcę. Osoby na przykład niewidome są świetnymi, mimo to, że mają problem, prawda, czy ze wzrokiem, czy to są osoby niedowidzące, czy w ogóle niewidzące, które mają problem ze wzrokiem, mają świetnie wyczulone inne zmysły dotyku, gdzie super sprawdzają się w pracach związanych właśnie takich manualnych. My zatrudniamy osoby jako Zakład Aktywności Zawodowej niewidome, które pracują na kuchni i super sobie radzą i wykonują wszystkie obowiązki na stanowisku pomocy kuchennej. W tym samym zakresie, co pracownik pełnosprawny, czy ze sprawnym narządem wzroku, tak to nazwijmy. Zatrudniamy właśnie osoby niewidome również w gabinetach masażu, gdzie super się sprawdzają, bo jednak właśnie ta sfera manualna jest dużo bardziej wyczulona i fajne efekty klienci bardzo sobie chwalą. Więc wracając jeszcze do pytania, to, czego w tej chwili, badając, tak jakby analizując całą sytuację i problematykę osób niepełnosprawnych, nie tylko myślę w naszym tutaj regionie, ale w ogóle w skali całego kraju, to jest przede wszystkim problem zatrudnienia. To jest chyba ta największa bariera, która gdzieś teraz tkwi tak bardzo głęboko jeszcze w nas i ciężko gdzieś wydobyć tutaj ten aspekt taki nie tylko społeczny, ale pokazania tej osoby jako osoby wartościowej.
Czy nie ma pani wrażenia, że to bardzo często też rodzice osób niepełnosprawnych utrzymują je w domu i gdzieś taki klosz roztaczają nad osobami niepełnosprawnymi, nie pozwalając im się usamodzielnić?
Tak, troszeczkę tak jest. Nie chciałabym tutaj generalizować, ale kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, z niepełnosprawnością w takim domu, to ten dom jest wywracany tak jakby do góry nogami, co jest zrozumiałe, że cała ta troska i chęć chronienia tego dziecka, później tej osoby, całe zaangażowanie rodziców, wszystkie sprawy, problemy, tak jakby koncentrują się na tej niepełnosprawności, na pomocy w funkcjonowaniu, co jest rzeczą zrozumiałą. Tylko tyle, że dziecko cały czas się rehabilituje, dojrzewa, ewoluuje, rozwija się i w pewnym momencie też dorasta. I czasami gdzieś są takie właśnie w rodzicach takie obawy, może nie chciałabym tak ostro mówić tutaj o ograniczeniach, ale może obawy, które w pewien sposób zatrzymują na pewnym etapie ten rozwój tej osoby niepełnosprawnej. Bo wydaje im się, że właśnie chociażby chęć tego zatrudnienia na otwartym rynku pracy, nawet jeśli znajdzie się już pracodawca, który chętnie by zatrudnił taką osobę niepełnosprawną i miałaby możliwość zdobywania tego doświadczenia, pracy zarobkowej, spełnienia takiego życiowego, to często takim ograniczeniem właśnie jest rodzina, która patrzy na to w taki sposób, że nie wiadomo jak to będzie, popracujesz 3 miesiące, już takimi sloganami być może teraz się posługuje, ale tak jest. popracujesz te 3 miesiące, później nie wiadomo, co z tobą będzie, pracodawca będzie niezadowolony, a być może ten twój stan zdrowia w ogóle się nie poprawi, tylko jeszcze się pogorszy, a co gorsze, jeszcze jak ZUS się dowie, że tutaj pracujesz, może jeszcze rentę zabiorą i lepiej czasami w mniemaniu opiekunów, czy tego najbliższego otoczenia, jeśli ta osoba pozostaje no, pod opieką w domu, spokojnie, bez narażania siebie, z tą pewną, małą, ale pewną comiesięczną rentą. No i tak to się toczy, prawda, ileś tam lat. Tylko tyle, no, że gdzieś w tym wszystkim no, trzeba pamiętać o tym, że rodzice nie będą żyć wiecznie i później perspektywa też, bo ja nie chcę generalizować, bo w tej chwili tylko mówię o tych osobach, które mogłyby podjąć zatrudnienie i stan zdrowia i całe otoczenie tak jakby sprzyja temu i byłoby to z korzyścią, bo nie mówię tutaj o osobach, które nie mają takiej możliwości ze względów czy zdrowotnych, czy z jakichkolwiek innych. To no, całe otoczenie gdzieś takie wokół tej polityki zatrudnieniowej, polityki socjalnej, czy wsparcia w ogóle osób niepełnosprawnych jest dosyć trudne i wymaga od tej strony też takiego chyba zmodernizowania odrobinę i wspólnego działania wielu instytucji, wielu podmiotów, wielu ustaw, uchwał i chyba też chęci, między innymi tych chęci również w obliczu tej sytuacji, która jest kreowana społecznie i prawnie, to też te obawy gdzieś tam przekładają się później na te obawy właśnie opiekunów czy rodziców w stosunku do tych swoich dzieci, czy pod którą opieką pozostają.
Czy pani uważa, że też nadal gdzieś w naszym społeczeństwie funkcjonuje za dużo tych stereotypów o osobach niepełnosprawnych?
Trudno mi na to pytanie tak jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że ja pracuję z osobami niepełnosprawnymi i otaczam się ludźmi, którzy są świadomi tej problematyki. Niemniej jednak rozmawiając z osobami niepełnosprawnymi i słuchając ich relacji, nie wiem, czy z pobytów różnego rodzaju w różnych miejscach, czy to na turnusach rehabilitacyjnych, czy wyjeżdżając do innego miasta, chcąc skorzystać na przykład, nie wiem, no chociażby z kina, z restauracji, no często ta stygmatyzacja gdzieś jest widoczna. Czy to w aspekcie takim typowym, że ktoś no, na gminie bardzo mocno, nie wiem, no, komentuje, czy ta edukacja dzieci chociażby zaniechana przez rodziców też jest widoczna, nie wiem, idzie osoba, która no, ma jakąś niepełnosprawność, czy to psychiczną, czy intelektualną, czy nawet ruchową, która w jakiś tam sposób no, jest wpisana w jego osobę i to takie bezpośrednie pokazywanie też i palcem, że coś jest, prawda, nie tak, komentowanie głośno, czy niedostosowane miejsce pobytu, czy to hotele, czy właśnie restauracje. To są takie, z takich może bardziej funkcjonalnych. A od strony takiej może psychicznej to, że osoby niepełnosprawne postrzegane są w dalszym ciągu jako osoby, które są bardzo roszczeniowe. Co jest rzeczą, prawda, też nieprawdziwą, nie pokazującą tak jakby taka łatka, która się przykleiła do wszystkich osób niepełnosprawnych, do całej grupy osób niepełnosprawnych, a nie jest to prawdą. Na pewno tak jak i w każdych grupach społecznych, gdzie są osoby z różnymi przywarami, tak samo i wśród osób niepełnosprawnych. Są osoby, które więcej może tego wsparcia takiego potrzebują, są może mniej zaradne, ale nie mówiłabym tutaj o roszczeniowości, tylko raczej o takiej sytuacji, która gdzieś w pewien sposób zmusza też te osoby do podejmowania pewnych działań, które mogą być no, odbierane w taki sposób właśnie. No, że są leniwe, że przez pryzmat tej swojej, prawda, niepełnosprawności często gdzieś tam naginają, wykorzystują tą swoją niepełnosprawność, próbując załatwić sobie różne rzeczy. Nie mówię tutaj tylko o rzeczach, prawda, takich typowych, nie mam na myśli tutaj urzędowych, ale w ogóle, że żeby, nie wiem, wymigać się od pracy, czy od, jak już pracują u pracodawcy, czy w sytuacjach dla nich dogodnych wykorzystują to, czy to, że mają możliwość skorzystania z tego większego wymiaru czasu urlopu, to też manipulują w taki sposób, żeby jak najkorzystniej to dla nich było i zamiast pójść, prawda, na jakieś tam, nie wiem, no, czy to zwolnienie, czy na ten, to wykorzystują jeszcze, nie dość, że zwolnienie, to jeszcze dodatkowy, prawda, urlop i wracając tak, to co wcześniej powiedziałam, to tak samo jak i w innych grupach społecznych, tak samo i taki sam podejrzewam procent i odsetek jest osób, które w taki sposób podchodzą do sprawy. Aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, że myślę, że gdyby nie sytuacja, nie całe otoczenie, które prawno-instytucjonalne, tak to nazwijmy, gdyby ten nasz system troszeczkę inaczej był, bardziej otwarty może na potrzeby osób niepełnosprawnych, chociaż też bardzo dużo się, nie mogę powiedzieć, bardzo dużo się zmienia. Mamy rok osób niepełnosprawnych, konwencję, którą Polska ratyfikowała, więc cały czas ta świadomość gdzieś tam ewoluuje. No niemniej jednak całe otoczenie prawne jeszcze jest takie, które nie do końca działa na korzyść osób niepełnosprawnych. I takie sytuacje typu, że ktoś czegoś taką postawą roszczeniową próbuje tutaj, prawda, wydobyć, to wynika z tego, że pewne rzeczy nie zostały do końca gdzieś domówione, dopisane, doprecyzowane i sytuacje stwarzają, dopisują tak jakby dalszy realny ciąg danych zdarzeń.
Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi wejść w krwiobieg. Setny, powtarzasz, że świat jest szpetny. Taki z ciebie sceptyk, na bok sentymenty. Mnie od wygranej dzielą centymetry. Finish, a ty mnie wciąż za to winisz. Masz prawo do własnej opinii. Okej, ja mam prawo mieć swoją filozofię. Ten image, optymizm jest ważny. Bez niego świat byłby straszny. A wszystko zaczyna się w waszych głowach. Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach. Albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną. A Polska to jedno wielkie bagno. To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji. Nie wykorzystamy okazji, by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek. Uwierzyć tak, aby to weszło w krwiobieg.
Podejście osób niepełnosprawnych do swojej niepełnosprawności i do innych ludzi też zależy od tego, czy jest to osoba, która ze swoją niepełnosprawnością żyje od zawsze, czyli taka się po prostu urodziła, czy też ją nabyła, bo to też jest w pewnym momencie jakiś przeskok ogromny w życiu. Trzeba się z tym raz, że uporać, jakąś traumę przeżyć, przetrawić, żeby potem wyjść do osób na zewnątrz. Co pani zdaniem w tym pomaga takim właśnie osobom, które nie żyją ze swoją niepełnosprawnością od małego?
No zdecydowanie jest takim dużym, prawda, problemem dla tej osoby, która nabywa tej niepełnosprawności, bo nie dość, że nabywa jej, prawda, w jakimś tam etapie swojego życia, które już jest w jakiś sposób poukładane, zorganizowane, często funkcjonują w środowiskach własnych, osobistych, rodzinnych, mają dzieci, żony czy mężów i często nabycie takiej, prawda, taki wypadek czy sytuacja losowa, która gdzieś tam się przydarza, w wyniku której nabywają tej niepełnosprawności diametralnie, drastycznie, cały świat, nie tylko tej osoby niepełnosprawnej, ale przede wszystkim też tej, całej tej rodziny. Jest to problem, który dotyka dużego odsetka osób niepełnosprawnych i tutaj wsparcie, czy od strony właśnie psychologicznej, czy od strony takiej chociażby możliwości nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, bo to też jest ważne, że często po takim właśnie wypadku, czy nieszczęśliwym zdarzeniu, powrót do starego zawodu, czy do tego sprzed wypadku, przed tej sytuacji, bo jest niemożliwe ze względu na ograniczenia, które w wyniku zdarzenia nastąpiły. I to jest ogromna, tak jak pani powiedziała, trauma dla tej osoby, żeby zorganizować sobie to życie w jakiś taki sposób na nowo, poukładać i nauczyć się z tym funkcjonować, przede wszystkim od tej strony takiej psychologicznej. I tutaj bardzo szalenie istotną rzeczą jest wczesne takie wsparcie psychologiczne nie tylko osoby niepełnosprawnej, ale i tej rodziny. No my staramy się tutaj w taki sposób, jako Caritas Diecezji Siedleckiej, no prowadzimy zakład aktywności zawodowej, więc to też zatrudniamy osoby takie, które uległy wypadkowi w trakcie swojego życia i znalazły się w takiej sytuacji, gdzie w wyniku nieroztropności innego uczestnika ruchu drogowego, osoby pod wpływem alkoholu, ktoś traci całe swoje życie, które do tej pory miał. Często też są takie sytuacje i mamy takie przypadki, że w wyniku takiego, po takim urazie tracą też nie tylko zdrowie, nie tylko pracę, ale też i rodzinę, bo często rodzina nie jest w stanie tak jakby przezwyciężyć tych trudności, z jaką w danej sytuacji przychodzi się zmierzyć. No i pojawia się taka, prawda, pustka i takie zwątpienie, że jak już to leczenie, które ten okres rekonwalescencji, który został zakończony i rodzą się takie pytania, co dalej, bo przecież w zasadzie nie mam nic i muszę zacząć wszystko od nowa, a ma się te 40 kilka lat, a trzeba się nauczyć wszystkiego, łącznie z nauką pisania, chodzenia, jedzenia, no i pomyśleć w perspektywie o czym, żeby mieć z czego żyć, żeby być samodzielnym przede wszystkim, w miarę potrafić funkcjonować. Także to są, wydaje mi się, że no diametralnie trudne sprawy i tutaj to, co jest właśnie bardzo istotne, to żeby maksimum wsparcia w tym pierwszym okresie takiego, po tym leczeniu czy w trakcie tej rekonwalescencji, żeby ten system wsparcia już był na tyle rozwinięty, żeby pokazywać tą drogę i tą przyszłość, żeby wzmacniać cały czas tą osobę w danej tej sytuacji. No i my staramy się to robić.
Czy osoby niepełnosprawne, które mają styczność z osobami pełnosprawnymi w życiu, czy to zawodowym, czy też nie tylko zawodowym, bo chociażby spotykają się w sklepie czy na ulicy, mają takie przeświadczenie o tym, że osoby pełnosprawne traktują je ulgowo?
O tak, moi pracownicy często skarżą się na to, że w pewien sposób są traktowani momentami jak małe dzieci albo wyręczani wręcz. No i czują się z tym niezręcznie, bo są czynności, w których potrzebują, owszem, prawda, pomocy, no jak są schody, które, mówię tutaj o osobach na wózku, jak są schody, prawda, ogromne, no to wiadomo, że tej bariery nie są w stanie przezwyciężyć i trzeba pomóc, ale czy otwarciu drzwi, czy wejścia do wjechania do środka, do tego to już samodzielnie nie muszą, naprawdę nie należy tutaj wyręczać i czy zrobienie sobie nawet, nie wiem, herbaty, stworzenia tylko po prostu warunków. Często właśnie na to się skarżą. Osoby niewidome też często mówią, że są podprowadzane gdzieś, czy kierowane na określone, prawda, półki, mimo że no, nie potrzebują. Jeśli potrzebowaliby takiej pomocy, na pewno by o tą pomoc poprosili. W ubiegłym roku bodajże wyszedł taki fajny przewodnik, taka trochę instrukcja obsługi, jeśli to tak mogę nazwać, osoby niepełnosprawnej. Właśnie i to jest taki przewodnik, który pomaga właśnie osobom pełnosprawnym
w zrozumieniu
i skontaktowaniu się właśnie z osobami z niepełnosprawnością.
No właśnie, to tak chyba troszkę nieporozumień jest między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi, bo my osoby pełnosprawne, uświadomione, że osoba niepełnosprawna ma pewne ograniczenia, chciałybyśmy po prostu pomóc, tak, takiej osobie niepełnosprawnej. Ona znowu naszą pomoc może odbierać na zasadzie takiego właśnie litowania się, tudzież traktowania tak, jak pani powiedziała, jak dziecko. Nie wiem, czy z drugiej strony też osoba niepełnosprawna nie musi też zmienić swojego postrzegania pełnosprawnych osób. Przecież nie każdy gest ze strony osoby pełnosprawnej jest gestem litości, tylko po prostu życzliwości.
No tak, tutaj to też działa, prawda, w drugą stronę, że mamy grę osób z niepełnosprawnością, które są no, przewrażliwione też na odczytywaniu. Głównie zauważa to się w momencie u osób, które, tak jak wcześniej mówiłyśmy, które nabyły tej wcześniej niepełnosprawności i są już teraz tak w miarę takie samodzielne i radzą sobie i bardzo mocno to artykułują i strasznie chcą być takie niezależne. Co pokazuje taką próbę też za wszelką cenę powrotu do tego, co było przed wypadku. I myślę, że takie postawy często takie może troszeczkę też i zdenerwowania i poirytowania i taką właśnie troszeczkę krzywdzącą też oceną danej sytuacji, to wynikają z tego, że no, próbują sobie poradzić w tej sytuacji, w jakiej się znalazły w życiu.
Ja się też zastanawiam nad takimi sytuacjami, gdzie mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi i mamy czasem wrażenie, że za wszelką cenę chcą udowodnić, że one nie są niepełnosprawne, że nie mają żadnych ograniczeń, że są zupełnie, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowe, że są takim samym człowiekiem jak ktoś, kto na przykład nie porusza się na wózku, co jest też moim zdaniem chyba takim nagięciem prawdy.
Tak, my też w swojej pracy spotykamy takie osoby, którym bardzo trudno jest pogodzić się gdzieś tak wewnętrznie, psychicznie z sytuacją, w jakiej są. Przeszkadza to i terapii, i normalnemu, swobodnemu funkcjonowaniu. Tutaj no, dużą pracę, jeśli chodzi o Zakład Aktywności Zawodowej, czy w ogóle o placówki Caritas, właśnie psycholog, który na co dzień jest i pracuje, i w ramach różnego rodzaju programów terapeutycznych czy rehabilitacyjnych staramy się prostować gdzieś to patrzenie, postrzeganie siebie, tak żeby ono nie było krzywdzące, ale rzeczywiście, żeby podążało za rzeczywistymi potrzebami i możliwościami naszych beneficjentów, podopiecznych.
Wracając do tematu obecności w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, czy pani zdaniem już też trochę się zmienia ta sytuacja, jeśli chodzi o uczestnictwo chociażby w życiu kulturalnym, czy właśnie tutaj w naszych siedlcach, biorąc pod uwagę osoby niepełnosprawne, czy ich rzeczywiście widać już coraz bardziej?
Tak, no to, co na wstępie powiedziałam, dużą tutaj zasługę na pewno, jeśli chodzi o to postrzeganie, to wniósł i wnosi Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ale tutaj też wiele instytucji, które otwiera się na tą grupę i tworząc nowe miejsca, czy to właśnie spotkań kulturalnych, czy różnego rodzaju kawiarni, czy też restauracji, czy innych po prostu miejsc, których mogą bywać takich codziennego takiego w codziennym takim funkcjonowaniu, no biorą pod uwagę te potrzeby osób niepełnosprawnych. Nie spotkałam się jeszcze, to myślę, że byłoby to przydatne, żeby menu było w języku Braille'a, chociaż no w właśnie. Części. To też rozmawiając z naszymi pracownikami niewidomymi, no jest taka potrzeba. Ale nasze kino jak najbardziej jest przystosowane i nasi, nie tylko pracownicy, ale w ogóle osoby niepełnosprawne, no korzystają z tych atrakcji, zmodernizowane Centrum Kultury i Sztuki, więc też budynek, który jest przystosowany do potrzeb z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie świadomość też myślę i naszych lokalnych władz, które podążają, słuchają tych potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez, czy to właśnie siedlecką tutaj Miejską Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, czy rozmawiając ze środowiskami osób niepełnosprawnych, czy z instytucjami działającymi na ich rzecz, że podejmując nowego rodzaju wyzwania czy działania, no bierze się pod uwagę tą problematykę.
Gdybyśmy się mieli zatrzymać jeszcze nad takim wsparciem, które oferują różnego rodzaju instytucje wobec osób niepełnosprawnych, które pozwalają też wyjść z domu takim osobom, albo chociażby funkcjonować nawet w tym domu w zakresie takim jak samodzielny człowiek. Z jakiego wsparcia mogą dzisiaj już korzystać i rodziny, i te osoby, które są niepełnosprawne?
No przede wszystkim my jako Caritas Diecezji Siedleckiej, skupiając się właśnie na tej naszej misji, którą sobie powzięliśmy, czyli działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, zachęcamy do odwiedzania naszych warsztatów terapii zajęciowej, gdzie oferujemy kompleksowe wsparcie terapeutyczne poprzez terapię zajęciową w naszych tutaj właśnie placówkach w Siedlcach, w Białej Podlaskiej, w Skurcu, Parczewie. Zakład Aktywności Zawodowej, miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, gdzie podejmują zatrudnienie osoby niepełnosprawne, więc to już tak jakby takie ostatnie ogniwo wsparcia przed wyjściem na ten otwarty rynek pracy. W samych Siedlcach funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Jeden działający przy MOPR, druga jednostka działająca o profilu dla osób autystycznych, działająca przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Są to jednostki miasta Siedlce, więc tam przede wszystkim, ale mamy też ośrodek szkolno-wychowawczy, który funkcjonuje i w powiecie, czyli w Stoku Lackim i tutaj u nas w Siedlcach. No i masę organizacji pozarządowych, które skupiają się, czy to rodziców, którzy zrzeszają się na rzecz danej wspólnej sprawy, czy to na rzecz dzieci z chorobami intelektualnymi, czy chorobami psychicznymi, czy z niepełnosprawnością ruchową. Więc sporo jest właśnie organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. I tutaj odsyłam do Informatora, który niedawno wyszedł, taki podsumowujący tak jakby działalność wszystkich organizacji na terenie tutaj miasta Siedlce, nie tylko działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim tam skupiają się na tej działce związanej z pomocą osobom niepełnosprawnym.
Jeśli chodzi o wsparcie stricte finansowe osób niepełnosprawnych, jest też to niezmiernie istotne w samodzielności takich osób. Czy dzisiaj też to się już zmienia, że coraz więcej takich mechanizmów wsparcia finansowego istnieje?
To znaczy, to na pewno w momencie, kiedy pojawiły się środki unijne, to też wiele, wiele możliwości, czy to przede wszystkim organizacje pozarządowe czerpią, tak jakby no, korzystają z tych środków, planując różnego rodzaju kompleksowe wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych i tutaj oferują nie tylko szkolenia, czy poradnictwo psychologiczne, czy z zakresu doradztwa zawodowego, czy porady prawne i tych projektów jest naprawdę, sporo się robi i fajnie, bo to tak jakby wspiera cały system, który jest wokół ten instytucjonalny, który funkcjonuje. Szereg różnego rodzaju programów, które są przez czy to samorząd miasta za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wdrażane na rzecz osób niepełnosprawnych. Teraz w tym roku też był promowany taki projekt w obrębie miasta Aktywny Samorząd, który przewidywał właśnie wsparcie w dofinansowaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, czy to turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy to komputerowego, takiego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy dofinansowanie w obrębie modernizacji, czy też ograniczaniu tak jakby powstawania barier różnego rodzaju architektonicznych, więc to ze strony tutaj, prawda, miasta. Takim dużym funduszem, który wspiera tak jakby tutaj potrzeby osób niepełnosprawnych jest PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tutaj jest szereg programów, które są zarówno kierowane dla dzieci z niepełnosprawnością, jak i dla osób dorosłych. Jest to pomoc, która kierowana jest wieloetapowo, począwszy właśnie od różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, rehabilitacji, poradnictwa, przystosowaniu właśnie otoczenia od strony tej likwidacji barier architektonicznych, ale również tak jakby pomoc finansowa w momencie, kiedy osoba niepełnosprawna chciałaby na przykład założyć własną firmę, więc tutaj szereg dofinansowań. Ważną instytucją, która tutaj znacząco wspiera osoby niepełnosprawne, są powiatowe urzędy pracy, czy wojewódzkie urzędy pracy, które wdrażają programy zmierzające na rzecz aktywności takiej właśnie osób niepełnosprawnych w aspekcie podejmowania zatrudnienia. I tutaj mam na myśli też wsparcie, pomysł na biznes, gdzie dofinansowane są no, pomysły właśnie na biznes, czyli na otwarcie własnej działalności i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Tam osoby niepełnosprawne w tych projektach no, zdobywają dodatkowe punkty i te środki troszeczkę są większe ze względu na te wszystkie aspekty, które są związane właśnie z niepełnosprawnością. Więc no, zachęcamy, odsyłając zarówno do naszej strony internetowej Caritas Diecezji Siedleckiej, gdzie jest szereg linków do instytucji, które zajmują się pomocą i to ze strony państwa, i ze strony organizacji pozarządowych, pomocą osobom niepełnosprawnym w różnym aspekcie, ale również zachęcamy do odwiedzania właśnie stron, czy to Urzędu Miasta, czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy też właśnie Wojewódzkiego czy Powiatowego Urzędu Pracy.
Wracając jeszcze do tematu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warto by było też zapytać o to, dlaczego się boją tak naprawdę pracodawcy, dlaczego nie zatrudniają osób niepełnosprawnych.
No przede wszystkim to jest aspekt, tak jak rozmawiamy my z pracodawcami, przekonując do tego zatrudnienia, próbując łamać gdzieś te stereotypy, to martwią się o wydajność osoby niepełnosprawnej w tej pracy, że ze względu na tą swoją niepełnosprawność nie będzie na tyle sprawna, żeby móc należycie wykonywać swoje obowiązki, że będzie właśnie osobą roszczeniową, która będzie tylko wykorzystywała tą swoją niepełnosprawność do tego, żeby nie pracować, a nie wiem, przebywać na zwolnieniach. Właśnie te absencje chorobowe też gdzieś tam są taką przeszkodą i obawą w postrzeganiu osoby niepełnosprawnej, z niepełnosprawnością jako pracownika. Tak jak już mówiłam, ta postawa roszczeniowa, to, że no ciężko będzie później zwolnić taką, gdyby się nawet nie sprawdziła taką osobę niepełnosprawną, bo w końcu ma tą niepełnosprawność i boją się często. Takie, ja mówię takie prozaiczne, kolokwialne, ale tak jest, takie gdzieś tam obawy tkwią, stereotypowe z tego stanowiska, bo być może się nie sprawdzi, no ale głównym takim ograniczeniem to jest to, że nie będzie po prostu efektywna w tej pracy. Że się nie odnajdzie, że boją się, że nie będą potrafili się komunikować w sposób taki jasny. Boją się często samej tej choroby, z którą ta dana osoba niepełnosprawna przychodzi, że nie wiedzą, czy będą potrafili sobie poradzić w sytuacji, kiedy coś by się wydarzyło. W jaki sposób rozmawiać, czy funkcjonować w ogóle w tym środowisku takim zawodowym z daną osobą. Czy środowisko takie wewnętrzne koleżanek i kolegów też zaakceptuje i czy odnajdzie się. To są takie główne ograniczenia, które tkwią gdzieś w pracodawcach.
Ale zakład aktywności zawodowej zatrudnia właśnie osoby niepełnosprawne i ma pani tu porównanie też, bo przecież i pełnosprawnych pracowników nie brakuje, ale czy rzeczywiście osoby niepełnosprawne mogą być nawet konkurencją dla pełnosprawnych pracowników?
Myślę, że tak, że w tych obowiązkach, w ramach których tutaj u nas są zatrudnieni, nie odbiegają w jakości wykonywanej tej pracy, rzetelności, uczciwości, zaangażowaniu od osoby pełnosprawnej. My zatrudniamy 70% osób z niepełnosprawnością, ze znacznym i umiarkowanym stopniem. To jest bardzo duży odsetek w stosunku do ogółu zatrudnienia w samym zakładzie. I proszę mi wierzyć, że nie mamy takiego poczucia, że to są osoby, które gorzej pracują, które gorzej funkcjonują, które sobie nie radzą. Owszem, bierzemy pod uwagę fakt, że to jest osoba z daną niepełnosprawnością, dostosowujemy jej stanowisko pracy i zakres obowiązków tak, żeby był w stanie sobie, czy była sobie w stanie poradzić, żeby to nie było nic, co będzie przede wszystkim ponad siły zdrowotne, bo to jest przede wszystkim. Aczkolwiek też staramy się rozwijać i popychać do działania i uczyć czegoś nowego, żeby po roku, dwóch latach danej działalności uczyły się stale czegoś tam, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, czy to poprzez cykl szkoleń, czy to przez nowe obowiązki chociażby zawodowe, czy uczenie się czegoś nowego w obrębie kuchni chociażby, bo główną naszą taką działalnością jest działalność gastronomiczna i to tutaj większość naszych pracowników jest zatrudniona. Staramy się zmieniać sekcje też, żeby uczyli się nowych, zwiększali te swoje kompetencje na różnych stanowiskach pracy w obrębie Zakładu Aktywności Zawodowej, ale cały czas opierając się na tych możliwościach przede wszystkim zdrowotnym. Jeśli to wszystko ze sobą jest połączone i dopracowane w taki sposób, że szyte na miarę, na potrzeby tej osoby niepełnosprawnej, to my nie zauważamy, że my pracujemy tak na dobrą sprawę z osobami niepełnosprawnymi w jakości wykonywanej tej pracy czy danej usługi, którą świadczymy na zewnątrz, a najlepszym przykładem tego, że ta praca, którą my wykonujemy, którą wykonują osoby niepełnosprawne przede wszystkim, jest należycie wykonana, patrząc po całym pakiecie zamówień i zleceń, jakie mamy. A są to kontrakty często, które już nie tylko długoterminowe, wieloletnie, ale też nawiązywane na lata, że tak powiem, dużo, dużo do przodu. Więc z tego się cieszymy, że coraz bardziej no, też pokazujemy tą osobę niepełnosprawną z tego z tej drugiej strony, czyli poprzez jej pracę i poprzez namacalny końcowy efekt, czy wytwór tego, co w ramach tutaj zatrudnienia dana osoba z siebie daje. A dają naprawdę bardzo dużo, bo pragnę tutaj zaznaczyć, że dochód z naszej prowadzonej działalności jest przekazywany, tak zakład aktywności, sama formuła zakładu aktywności zawodowej jest skonstruowana, że jest przekazywany z powrotem, tak jakby refinansowany na cele społeczne, wraca to z powrotem do naszych pracowników niepełnosprawnych, z czego gdzieś finansujemy różnego rodzaju potrzeby osób niepełnosprawnych w całym takim katalogu rzeczy, które możemy z tych środków sfinansować czy wesprzeć osoby niepełnosprawne. I z tego się cieszymy, bo dzięki temu, że państwo zamawiacie u nas swoje usługi, no dokładacie za każdym razem tą cegiełkę do tego, że tworzą się nowe miejsca pracy u nas w zakładzie, że dostosowujemy te miejsca pracy, unowocześniamy, że wymieniamy zużyty sprzęt rehabilitacyjny naszym pracownikom, pomagając im lepiej funkcjonować w środowisku takim codziennym. Cały czas staramy się w ramach naszej działalności no, pokazywać tą i krzewić tą ideę wśród innych pracodawców zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zapraszając innych pracodawców do nas, czy to na wizyty studyjne, czy w, tak jak już wcześniej wspomniałam, w ramach organizowanych przez nas konferencji właśnie takich na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Współpracując z pracodawcami i gdzie jesteśmy w stanie przekazać, czy polecić, może tak polecić, pracownika wykwalifikowanego, przygotowanego, przeszkolonego, nauczonego pracy, tak to nazwijmy, w całokształcie tego słowa, począwszy od tego, że potrafi być tym pracownikiem od tej strony takiej formalnej, po należyte wykonywane obowiązki, więc też zachęcamy tutaj pracodawców do tego, żeby odwiedzali nas i jeśli tylko są otwarci na to, aby na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, to zachęcamy do odwiedzenia naszego zakładu i na pewno nie tylko doradzimy, ale też pokażemy, jak to wygląda i myślę, że na pewno przekonamy i będzie to na pewno z korzyścią dla wszystkich.
No i tak na koniec naszej rozmowy jeszcze zapytam między innymi o to, jak województwo mazowieckie wspiera osoby niepełnosprawne w tym zakresie, czy to rehabilitacji społecznej, czy też zawodowej.
No tak, my tutaj jako Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działająca przy Marszałku Województwa Mazowieckiego podejmujemy przede wszystkim sporo takich działań związanych z tymi problemami, które gdzieś tam spływają do nas z samego środowiska osób niepełnosprawnych, tworząc różnego rodzaju ramy, czy to prawne, czy zarys ram prawnych, które ułatwiałyby funkcjonowanie poprzez prośby, pisma i takie moderowanie, tak jakby postulowanie różnego rodzaju decyzyjności na wyższych szczeblach instytucjonalnych, ale też dużą rolę tutaj odgrywamy w stosunku do podejmowanych różnego rodzaju uchwał czy podziału środków budżetowych na rzecz osób właśnie niepełnosprawnych. My te wszystkie rzeczy opiniujemy, spotykając się na takich zebraniach. Jeśli chodzi o samofinansowanie i wsparcie osób niepełnosprawnych przez województwo, to jest masę programów, które są realizowane. My tutaj przede wszystkim wspieramy osoby niepełnosprawne w trzech takich obszarach, które tak jakby są definiowane przez zarząd województwa. To jest po pierwsze pierwsza pula takich środków, które są do wykorzystywania przez środowisko osób niepełnosprawnych, to są na tak zwane modernizacje i adaptacje budynków, czy instytucji, czy w których mieszczą się instytucje, czy podmioty, czy to też domów nawet prywatnych, związanych z barierami architektonicznymi, czy też służących rehabilitacji wszelakiej. Drugim takim obszarem finansowym to są wsparcie finansowe zakładów aktywności zawodowej na funkcjonowanie i tworzenie nowych zakładów aktywności zawodowej. I trzeci taki obszar, który jest skierowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, to są różnego rodzaju konkursy, które są w różnych obszarach ogłaszane takiej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, począwszy od małych dzieci, gdzie wsparcie różnego rodzaju, czy to w zakresie rehabilitacji, czy to z zakresu jakiejś tam terapii, czy pobytu na różnego rodzaju turnusach rehabilitacyjnych, czy zakupu sprzętu, czy organizacja festynów, czy jakichś fajnych imprez, które zmierzają do takiej lepszej integracji środowiska. Także to są takie trzy elementy, które tutaj są za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wdrażane ze środków właśnie PFRON-u.
No i tak reasumując naszą rozmowę, pytanie dzisiaj stawialiśmy o to, jaka to integracja, jak jest z integracją osób niepełnosprawnych, a zatem co do zrobienia mają osoby niepełnosprawne w tym temacie i co mają do zrobienia osoby pełnosprawne, pani zdaniem?
Jeśli chodzi o osoby pełnosprawne, to przede wszystkim więcej otwartości, mniej obaw, wyzbycia się tych takich czarnych klapek, które się ma na oczach i chęci po prostu poznania. Bo to myślę, że to tylko tak wygląda na pozór, a przy bliższym poznaniu, spotkaniu się ze sobą niepełnosprawną, okazaniu życzliwości, nie wygląda to tak powierzchownie, jak my to postrzegamy. W stosunku do osób niepełnosprawnych więcej odwagi, przede wszystkim i determinacji w dążeniu do osiągania własnych celów, czy to zawodowych, czy osobistych i bardziej takim optymistycznym patrzeniu na to, co ich otacza.
No i tego, proszę Państwa, sobie życzymy i również osobom niepełnosprawnym także. Pani Katarzyna Rolac-Skorupska, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej, również sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Projekt Tacy jak My jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.